W Radiu Maryja czas na wiadomości. Narastają ataki na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, tym razem za sprawą feministki Małgorzaty Marenin, która skierowała do wrocławskiego sądu akt oskarżenia wobec księdza arcybiskupa Józefa Michalika o rzekome pomówienie jej i poniżenie w opinii publicznej. Chodzi o fragment homilii, w którym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jasno potępił pedofilię, jednocześnie wskazał na jej przyczyny. Wśród nich wyliczył pornografię i fałszywą miłość w niej pokazywaną, brak miłości rozwodzących się rodziców i promocję ideologii gender. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik mówił także o feministkach, które, jak powiedział, walczą m.in. o możliwość dokonywania tzw. aborcji. Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że pozew wpisuje się w antykościelną kampanię.
Słowa arcybiskupa Józefa Michalika nie mają intencji obrażania kogokolwiek. Natomiast jeżeli ktoś czuje się obrażony, to jest jego wewnętrzna sprawa, a nie sprawa arcybiskupa. W związku z tym można tu raczej domyślać się, że chodzi o pewną manipulację wypowiedzią księdza arcybiskupa po to, żeby dalej prowadzić tę kampanię antykościelną, jaka w Polsce ma miejsce.
Poseł Małgorzata Sadurska z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski ocenia sytuację wystąpienia z pozwem w sprawie homilii jako skandaliczną. Podkreśla, że w homilii księdza arcybiskupa była zawarta wielka troska o rodzinę i dzieci.
Było również skierowane takie przesłanie, że jeżeli chcemy mieć społeczeństwo, które funkcjonuje w oparciu o praworządne zasady, to w pierwszej kolejności musimy właśnie zadbać o rodzinę, bo to właśnie rodzina kształtuje nowego człowieka. Więc dziwię się, że ktokolwiek w taki sposób reaguje na takie słowa. Jeżeli ktoś nie rozumie słów księdza arcybiskupa Michalika, no to nam może być bardzo smutno. Natomiast składanie wszelkiego rodzaju zawiadomień do organów ścigania na polskich hierarchów, no to jest kolejna taka akcja wpisywania się w ataki na Kościół. Mieliśmy już ataki medialne, to teraz należy się zastanowić, czy prokuratura będzie wszczynała postępowanie i czy będziemy mieli znowu jakieś ataki prawne.
Poseł ma nadzieję, że polskie organa ścigania odrzucą zawiadomienie feministki, której działanie można rozpatrywać jako próbę promocji reprezentowanego przez nią ruchu.
To ruch feministyczny, mówiąc o dopuszczalności aborcji, mówiąc o in vitro, mówiąc o równości dla związków partnerskich, związków homoseksualnych, no przecież nie wpisują się w naukę społeczną Kościoła, promują nowe trendy tej niedobrej ideologii gender. No i ta pani po prostu tym swoim działaniem, ja to traktuję w ten sposób, że chcę również promować ruch feministyczny, oczywiście godząc w Kościół katolicki, który stoi na straży wartości chrześcijańskich, który stoi na straży polskiej rodziny opartej właśnie na konserwatywnych zasadach.
Ideologia gender to projekt przywrócenia porządku kulturowego i społecznego. Jakiekolwiek próby wprowadzenia tej ideologii przez polski rząd są niezgodne z polskim prawem i konstytucją, powiedział ksiądz profesor Dariusz Oko, filozof i publicysta. W propagowanie ideologii gender włącza się Rzecznik Praw Obywatelskich, który razem z Fundacją Transfuzja, a także Radą Europy zorganizowali konferencję zatytułowaną Europejskie Standardy i Dobre Praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej. Głównym tematem dyskusji był projekt ustawy złożony przez grupę posłów Twojego Ruchu, jak również prace legislacyjne resortu sprawiedliwości. Ministerstwa Zdrowia i Sprawiedliwości nie porozumiały się co do kształtu projektu ustawy dotyczącej tzw. korekty płci metrykalnej. Wątpliwości budzi to, kto powinien decydować o tym, że dana osoba jest transseksualna, sąd czy lekarze. Ministerialny projekt zakłada, że osoba, która chce urzędowej zmiany swojej płci metrykalnej w pierwszej kolejności, musi uzyskać dokumentację od swego lekarza prowadzącego, który potwierdzi zaburzenie w tożsamości płciowej. Z tą diagnozą osoba zainteresowana miałaby stanąć przed trzyosobową komisją lekarską z psychiatrą, seksuologiem i psychologiem w składzie. Komisja wydawałaby orzeczenie będące decyzją administracyjną. Z takim orzeczeniem z kolei szłoby się do sądu, który orzekałby o zmianie płci. Ksiądz profesor Dariusz Oko mówi, że sztucznie próbuje się wyolbrzymiać ten problem, by otworzyć szeroko drzwi dla ideologii gender.
Kolejny krok w kierunku rozpowszechniania ideologii gender, prowadzenia do jej absolutnego panowania u nas, to zapewne bierze się pewne ograniczone wypadki, kiedy trudno określić płeć danej osoby, ale to jest znikomy procent, to jest mniej niż 1% i robi się z tego problem ogólnospołeczny, który właściwie ma być takim taranem otwierającym drogę ideologii gender. Trzeba podkreślić, prowadzenie ideologii gender przez rząd jest sprzeczne z polskim prawem, także z programem politycznym. Gender to jest projekt zupełnego przewrócenia porządku kulturowego, społecznego, pod tą wewnętrzną warstwą, taką przyjemną, mówiącą o prawach kobiety, człowieka, którą właśnie każdy akceptuje, ukrywa się twarde jądro, które jest rewolucją seksualną. To jest właściwie program pisany przez maniaków seksualnych.
Ideologia gender to rewolucja seksualna maniaków seksualnych. Trzeba więc uświadamiać społeczeństwo, jakie niesie za sobą spustoszenie, alarmuje ksiądz profesor Dariusz Oko.
Jest to rzecz niedopuszczalna, no i trzeba mobilizować opinię społeczną przeciwko tego rodzaju działaniom. Bo w Polsce mamy szczególnie dobre szanse, bo jest tak ważne, że w Polsce o własnych siłach nie wygrały inne ideologie ateistyczne, nazizm i komunizm, chociaż wygrały w Niemczech i Rosji, a u nas musiały być wprowadzane na drodze przemocy, przy pomocy bagnetów, czołgów. Właśnie ideologii komunistycznej i nazistowskiej trzeba było uczyć Polaków w katowniach Gestapo i w katowniach UB. I jednak to się nie udało, bo Polska jako szczególnie wierzący kraj jest szczególnie odporniona na ideologię, bo tam, gdzie jest więcej wiary, tam jest mniej miejsca na ideologię. Tylko musimy wiedzieć, co tutaj się dzieje, musimy się mobilizować i uświadamiać ludziom, z czym mamy tutaj do czynienia.
W Katedrze Poznańskiej odbyła się uroczysta prezentacja księgi pamiątkowej z okazji złotego jubileuszu przyjęcia święceń prezbiteriatu przez jego eminencję księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego podkreślał, że otrzymał wspaniały dar o wymiarze intelektualnym, będącym owocem studiów, woli obdarowywania wiedzą i umiłowania prawdy ze strony autorów artykułów. Ten dar jest także ukierunkowany ku wartościom duchowym, na co wskazuje już sam tytuł książki zaczerpnięty z listu świętego Pawła do Kolosan, co sprawiedliwe jest i słuszne. Święty Paweł użył tych słów w świadomości pełnienia swojej misji apostolskiej, przybliżania ludzi do Boga. Temu tytułowi, jak mówił ksiądz kardynał, odpowiada w pełni także treść tego tomu. Prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego mówił, że ten dar intelektualny ukierunkowany ku duchowemu jest szczególnie drogi, biorąc pod uwagę dwie okoliczności.
Pierwsza to to, że jest on darem z Poznania, w którym 50 lat temu otrzymałem święcenia kapłańskie i z którym jestem bardzo silnie związany z różnych względów, rodzinnych, przyjaźni, pracy duszpasterskiej, tęsknoty za tym krajem, kiedy nie mogłem wrócić przez 7 lat do tego miasta w okresie komunistycznym. Jestem związany tym miastem także ogromną ilością życzliwości. Po drugie, jest mi ten dar drogi, ponieważ on ma wymiar międzynarodowy. Międzynarodowy, odzwierciedlający charakter mojej pracy od bardzo wielu lat. Duża bowiem większość autorów to obcokrajowcy, pochodzący z różnych krajów, kontynentów, z różnych środowisk naukowych, z którymi jestem związany. Także z autorami artykułów łączą mnie więzi współpracy i przyjaźni. Ofiarowany mi tom studiów jest więc dla mnie pięknym i bezcennym darem.
Księga pamiątkowa powstała z woli księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, metropolity poznańskiego. Ksiądz arcybiskup, witając zgromadzonych w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła, wymieniał też zasługi księdza kardynała dla Kościoła, a także naszego kraju.
Wielkopolanin i Rzymianin w jednej osobie. Człowiek ceniony z uwagi na światły umysł i silny charakter. Mąż przynoszący chlubę Poznaniowi, Wielkopolsce, Polsce i Stolicy Apostolskiej. Wypełniając powierzone mu przez Stolicę Apostolską zadania, rozsławia imię Polski na świecie i jest ambasadorem naszej ojczyzny. Jest również człowiekiem zasłużonym dla naszej archidiecezji poznańskiej, będąc postulatorem beatyfikacji dwóch Wielkopolan z nieodległej historii, czyli błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz błogosławionej Sancji Janiny Szymkowiak.
Laudację za dedykowaną jego eminencji wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. W uroczystości udział wzięli jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz biskup Wiesław Mering, biskup włocławski, ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej, ksiądz biskup Adam Lepa i ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, księża biskupi pomocniczy łódzcy, a także ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, ksiądz biskup Grzegorz Balcerek i ksiądz biskup Damian Bryl, biskupi pomocniczy poznańscy. Spotkanie uświetnił okolicznościowy koncert. Księga została wydana w 5 językach, tak zwanych kongresowych. Przygotowano także kilka egzemplarzy specjalnych, które zostaną podarowane m.in. Ojcu Świętemu Franciszkowi oraz emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt zakłada podział klientów urzędów pracy na aktywnych i trwale bezrobotnych, premiowanie urzędników za wyniki osiągane w pracy z bezrobotnym oraz nowe formy wsparcia dla szukających pracy. Jak podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, celem reformy ma być lepsza obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Problem bezrobocia jest w Polsce palący. Bezrobocie rejestrowane dotyczy już ponad 2,5 miliona osób. Prawie drugie tyle wyjechało z kraju w poszukiwaniu pracy. Jest również problem bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. W sumie więc według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów osób. Tymczasem, jak zauważa ekonomista profesor Grażyna Ancyparowicz, od lat mamy do czynienia jedynie z pozorowaną polityką walki z bezrobociem.
Wszystko zaczęło się od tego, że zupełnie systematycznie i, jak powiedziałam, programowo likwidowano miejsca pracy przez 20 prawie 4 lata i wytworzono rynek pracodawców, a wydawano równocześnie ustawy, które miały uspokoić społeczeństwo, że sytuacja jest pod kontrolą, że rząd podejmuje starania. Podejmuje się takie fałszywe, ale nagłaśniane bardzo przez media inicjatywy, jak na przykład wspieranie pracodawców i przeznaczamy na to powiedzmy 0,5 miliarda złotych. Straszy się ludzi, że koszty pracy są wysokie i bezrobocie w związku z tym wysokie i jakakolwiek podwyżka wynagrodzeń spowoduje, że bezrobocie będzie jeszcze większe. Jednym słowem, jest tutaj cały czas pewnego rodzaju propaganda.
Ekspert prognozuje również, że najbliższe lata mogą okazać się dla Polski bardzo niekorzystne, a jedynym ratunkiem jest aktywność rządu na polu procesów gospodarczych.
Nie widzę żadnych szans w jakimś krótkim czasie na poprawę sytuacji w Polsce bez zmiany w ogóle całej filozofii myślenia o polskiej gospodarce, o polskiej inwigilacji stanu i przede wszystkim bez aktywnego włączenia się państwa w sferę procesów gospodarczych, bo niestety to samo się nie zrobi. Tam, gdzie jest wielomilionowe bezrobocie, a w Polsce takie jest, to bezrobocie ma charakter strukturalny, chroniczny, kiedy obejmuje wszystkie grupy społeczne, a nie tylko zawody, które wypadają niejako z rynku. Nie da się walczyć z tej plagi, bo to jest plaga, przy biernej postawie państwa.
26 listopada odbędzie się spotkanie przedstawicieli działających na kolei związków zawodowych, na którym zapadną decyzje dotyczące ewentualnego strajku w przewozach regionalnych, poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Strajk miałby się odbyć na początku grudnia. Jak wyjaśnił związkowiec, strajk miałby być długotrwały i obejmować całą spółkę. Najbliższe 3 tygodnie liderzy central związkowych poświęcą na objazdy po Polsce i spotkania z załogą. Będziemy rozmawiać, przedstawiać sytuację, dodał. Jednocześnie zapewnił, że związkowcy nie chcą strajku, ale sytuacja spółki jest tak dramatyczna, że nie mogą być pewni ani zatrudnienia, ani tego, czy będzie ona nadal istniała.
decyzja o strajku zapadła, niemniej nie ogłosiliśmy daty strajku, bo my musimy spełnić przygotowania, opracować regulaminy strajku, spotkać się z załogą. No i dajemy to się temu, nie ukrywając, dajemy czas jeszcze na podjęcie decyzji przez decydentów mówiących o zmianie polityki wobec przewozów regionalnych, bo przecież głównym złem, które się w tej chwili dzieje, to jest forsowanie zmian do ustawy pozwalającej na upadłość firm kolejowych, czyli wyrok na przewozach regionalnych. Jak to się stanie, to z uwagi na ujemne kapitały spółka zostanie postawiona w stan upadłości i horror komunikacyjny taki jak był na Śląsku będziemy mieli w wymiarze ogólnokrajowym.
Przewozy regionalne uruchamiają średnio ponad 1800 pociągów w ciągu doby, z których korzysta dziennie około 300 tysięcy pasażerów. Spółka powstała w wyniku podziału PKP w 2001 roku. Przez kilka lat należała do grupy PKP, po czym w 2008 roku w wyniku usamorządowienia jej udziały przeszły na własność zarządów 16 województw. Amerykański sekretarz stanu John Kerry we wtorek przebywał z wizytą w naszym kraju. Spotkał się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, premierem Donaldem Tuskiem oraz szefem MON Tomaszem Siemoniakiem. Amerykański dyplomata zadeklarował m.in., że polsko-amerykański sojusz działa i jest mocny. Nadal będziemy w niego inwestować. Dodał, że około 2018 roku będzie działała w Polsce tarcza antyrakietowa. John Kerry odznaczył też polskiego oficera wojsk specjalnych amerykańskim medalem za wybitne osiągnięcia w służbie w trakcie misji w Afganistanie. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, mówi, że wizyta, patrząc na obecne sojusze i interesy państwa, ma raczej znaczenie kurtuazyjne.
Pamiętajmy, że te stosunki polsko-amerykańskie w ostatnich latach za czasów Baracka Obamy nie były aż tak różowe, jakbyśmy medialnie to chcieli widzieć. Proszę zauważyć, że to Barack Obama zwinął tarczę antyrakietową w bardzo symboliczny dzień dla Polski 17 września 2009 roku, a więc mamy do czynienia z sytuacją bardziej nakierowania się Stanów Zjednoczonych na Niemcy, na współpracę tutaj właśnie w tym układzie Paryż-Berlin, niż szukania w Europie Centralnej jakiegoś odniesienia, które byłoby alternatywą dla tamtych układów.
Tymczasem Solidarna Polska domaga się od Stanów Zjednoczonych zniesienia wiz dla Polaków. Politycy tej partii podkreślali, że Polacy, podobnie jak Bułgarzy czy Rumuni, są traktowani przez Stany Zjednoczone jak partnerzy drugiej kategorii, gdyż przy wyjeździe do tego kraju ciągle obowiązują ich wizy. Jak zaznacza poseł Andrzej Romanek, relacje Polski i Stanów Zjednoczonych powinny być adekwatne do faktycznych korzyści dla obu stron.
Niektórzy mówią, że relacje polsko-amerykańskie mają charakter strategiczny, to chcielibyśmy, ażeby te relacje rzeczywiście w korzyściach były ekwiwalentne, żeby każda ze stron uzyskiwała coś, co dla niej jest ważne, oferując drugiej stronie również dużo. I Polacy oferowali, czy zaoferowali Stanom Zjednoczonym bardzo dużo. Oferowali zdrowie i życie polskich żołnierzy, ale w zamian chcą często bardzo niewiele. W związku z powyższym chcemy, aby temat ważny dla Polaków, powiem więcej, prestiżowy dla Polaków, kwestia wiz, czy zniesienia wiz Polaków, wiz turystycznych do 90 dni, ażeby był tematem debaty i dyskusji, ażeby Amerykanie w końcu potraktowali Polaków jako obywateli pierwszej kategorii. Niestety do dzisiaj jesteśmy traktowani, to jest przykre, jako obywatele kategorii drugiej.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.